Tu Radio Gdańsk, sobota po 11:00 to zawsze czas na audycje złapane w sieci. Państwo już doskonale wiedzą, że ta audycja dotyczy wszystkiego tego, co dzieje się w wirtualnym świecie, a tam dzieje się mnóstwo. Ostatnio szał zakupów, ale nie tylko. Przecież e-maile wysyłamy, bankujemy, kupujemy oczywiście, że tak, no i rozrywka. Rozrywka, ta branża rozrywkowa i gałąź ta właśnie przemysłu jest niezwykle rozwinięta i ciągle jeszcze bardziej się rozwija, a dziś doskonały pretekst do tego, by właśnie porozmawiać o takiej branży, gałęzi rozrywki, która no, w sieci po prostu istnieć musi, a bez sieci, czy miałaby rację bytu? Chyba już w dzisiejszych czasach nie. Marta Tymińska po drugiej stronie, doktor Marta Tymińska, adiunkt w Zakładzie Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie, szczególnie, że temat chyba doskonale ci znany, nawet nie chyba, z pewnością temat, jakbym obudziła cię w środku nocy, to mogłabyś przynajmniej 2 godziny o tym rozmawiać, co? Bez tchu, bez wytchnienia.
Myślę, że trochę tak właśnie, dlatego też bardzo proszę o jakieś ewentualnie wskazówki, bo jak się rozgadam, to mogę nie przestać.
No dobrze, to ja już zdradzam w takim razie, o czym rozmawiamy. Drodzy Państwo, gry komputerowe. To takie ogólne pojęcie oczywiście, jak najbardziej gaming, branża, która generuje ogromne dochody aktualnie na świecie, prawda?
Ogromne, to znaczy dochody poszczególnych firm wypuszczających takie gry typu AAA, czyli takie najbardziej kasowe, takie superprodukcje, moglibyśmy to nazwać, już dawno dochody z tych produkcji prześcignęły Hollywood spokojnie i nie ma takiego kasowego filmu, który by był w stanie pokonać jakby tę moc po prostu gier, jeżeli chodzi o sprzedaż i o popularność. Może to się wydawać nieoczywiste, ale faktycznie tak jest.
No to jest niesamowite. By grać w grę, musisz w to sporo zainwestować. Mam na myśli tutaj między innymi konsole. To nie jest żadna nowość, chociaż teraz wyszły 2 nowe konsole, tak. 2 rywalizujących ze sobą koncernów. Granie w gry to jest inwestycja.
To jest inwestycja zarówno czasu, umiejętności, chociaż też nie do końca, bo są i takie produkcje, które specjalnie mają tak zwany niski próg wejścia. Tutaj użyję takiego sformułowania podwórka game designerskiego. Niski próg wejścia to będzie właśnie wtedy, kiedy ta gra jest jakby na wyciągnięcie ręki, czyli na przykład jest to gra na komórkę albo w mediach społecznościowych, na Facebooku. To one faktycznie nie wymagają od nas inwestycji może tak dużych nakładów finansowych czy też sprzętowych, ale wymagają na pewno dużo czasu. I zawsze jakoś tam angażują naszą uwagę. Natomiast faktycznie, jeżeli chcemy grać w te gry, tak zwane superprodukcje, tak jak nadchodzący tutaj już wielkimi krokami Cyberpunk 2077, to już zdecydowanie musimy zainwestować, a to w konsolę, a to właśnie w odpowiednią kartę graficzną, czy cały komputer, może nawet z płytą główną nową i procesorem. Zresztą jakiś czas temu internet obiegł wspaniały film, gdzie Henry Cavill, odtwórca roli Wiedźmina w nowym serialu netflixowym, który też jest zapalonym graczem, zresztą wielbicielem wielu gier, składa swój nowy komputer i chwali się właśnie konkretnymi komponentami tego komputera. Oczywiście wszystkie te komponenty sfrunęły z półek od razu, jak się tylko pochwalił, z czego korzysta, więc tutaj też można zobaczyć właśnie, że po pierwsze grają wszyscy, a po drugie, że to jest jednak coś wymagającego i pieniędzy, i czasu, i troszeczkę wiedzy również.
Właśnie. I dziś, mam nadzieję, w tej audycji uda nam się obalić kilka mitów związanych z graniem w gry. Państwo być może kojarzą ten słynny filmik, który ciągle powtarzany jest w okolicach Sylwestra, zaczepiony na ulicy mężczyzna, tak zwany nerd, powiedzielibyśmy, pyta się dziennikarka, co będziesz robił w Sylwestra? Będę grał w grę. I to tak jest trochę z tym graniem w gry, więc proszę się nie obrażać, że tak mówimy. Mówimy to trochę z przekąsem, ale Marta już powiedziała o tym pretekście, który sprawił, że właśnie dziś rozmawiamy na ten temat. 10 grudnia wielka premiera, a wręcz można powiedzieć gigantyczna premiera polskiej produkcji, polskiej firmy. To jest chyba, śmiejesz się, ale to jest nasza duma narodowa, prawda?
Tak. No zresztą niedawno też pojawił się grant na to, żeby właśnie sprawdzać poziom polskości i takiej dumy narodowej z naszych polskich growych produkcji właśnie wśród Polaków, wśród odbiorców naszych gier. NCN, czyli Narodowe Centrum Nauki, takie rzeczy też funduje, żeby zbadać to i zobaczyć. Więc zdecydowanie, tak, jak najbardziej jest to powód do dumy.
O czym mówimy? Premiera 10 grudnia gry Cyberpunk 2077. Cyberpunk, cyberpunk. Tu myślę, że jeżeli chodzi o nazewnictwo, czy z angielskiego, czy tak po polsku, to chyba nie ma znaczenia.
Myślę, że nie. Co prawda cyberpunk właśnie, ja będę mówić cyberpunk, ponieważ jest to jednak też zakorzenione w literaturze i w kinie i w komiksie gatunek, który jest właściwie takim bardzo specyficznym odłamem science fiction, który no, mówi nam troszeczkę o też naszych lękach teraźniejszych, mówi nam troszeczkę o tym, czego chcemy albo co antycypujemy, to co się wydarzy w przyszłości, nie tylko jakby ze światem, ale też z nami jako ludźmi, jakby gdzie są te granice człowieczeństwa i gdzie jest pewna granica też ingerencji, czy to w ludzkie ciało, czy to też w ludzkie życie.
Tak jest. Zaraz o tej fabule i o tym niesamowitym ruchu całym będziemy rozmawiać. Dla Państwa chwila oddechu. 603-06-06-06. Jeśli Państwo są już na tej liście, którzy zakupili grę w preorderze tak zwanym, czyli w przedsprzedaży, można się pochwalić jak najbardziej. No i czy gracie w gry komputerowe, też napiszcie. Doktor Marta Tymińska z Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Zakładzie Filmu i Mediów, specjalistka w zakresie gier komputerowych, między innymi oczywiście jest dziś gościem audycji Złapane w sieci. Już w czwartek premiera wreszcie wyczekiwana, no niesamowicie, bo to było przekładane przecież tyle razy, prawda?
Tak.
Tej gry Cyberpunk 2077, polska produkcja na światowym poziomie. Zanim troszeczkę o tej całej fabule, to jeszcze troszkę proszę cię, popławmy się w tej komercji, no bo musimy powiedzieć przecież, że tych towarów, które reklamowały grę, kiedy jeszcze samej gry nie było, całe mnóstwo i koszulki, kubki, figurki, no i przede wszystkim Mr. Keanu Reeves, który przecież promuje, jest twarzą tej całej gry.
Ja powiem szczerze, też uległam. Idzie paczka z gadżetami i nie będę ukrywać temu szaleństwu zdecydowanie. Natomiast no, dzieje się wokół tego bardzo dużo. Też może chciałabym zaznaczyć taką bardzo ciekawą rzecz, ponieważ jakby ta gra jest na podstawie systemu RPG. RPG to są tak zwane role-playing games, czyli gry, które są takimi narracyjnymi grami fabularnymi. Siedzimy na przykład w kółeczku i opowiadamy sobie, co się dzieje. Gra powstała w latach 80. miała tytuł Cyberpunk 2020, więc to, że jeszcze ta gra wyjdzie w 2020, ma bardzo symboliczny wymiar.
Tak, i CD Projekt Red za wszelką cenę chciał ją właśnie wydać też w tym roku, prawda? Bo chociaż to nie było łatwe, tam różne perturbacje po drodze, między innymi związane z pandemią wyszły.
Zdecydowanie. Poza tym to jest też jednak superprodukcja. To jest właśnie gra typu AAA, która ma bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo takich niepewności. Ja bym nawet przymknęła oko na to, gdyby przesunęli też tą premierę nawet na 2021, ale rozumiem, dlaczego tak nie chcą robić. I chciałabym przytoczyć tutaj taki super cytat Shigeru Miyamoto, który jest projektantem wielu gier takich dość kultowych, japońskich. Powiedział kiedyś coś takiego, że opóźniona gra jest z reguły dobra, natomiast zła gra jest zawsze zła. Dziennikarze i dziennikarki, recenzenci i recenzentki na całym świecie już dostały swoją kopię recenzencką Cyberpunka 2077. Na razie recenzje są bardzo pozytywne.
No to oby. No ten cały anturaż jest niezwykle rozbudowany. Keanu Reeves, to warto zwrócić na to uwagę, on sam stał się wielkim fanem tej gry jeszcze przed jej emisją. Poprosił nawet o rozbudowanie swojej roli, bo on miał taką drugoplanową rolę w tej, w tej produkcji akurat. Ale można też zobaczyć w internecie, w jaki sposób on odgrywał swoją rolę. I to jest właściwie tak, jakby grał w filmie. Jego ruchy, jego mimika jest w grze jeden do jednego.
Tak, ta technologia to tak zwane motion capture, czyli mock-up, Tą technologię się używa już od bardzo dawna, ponieważ pierwsze takie próby wprowadzenia mock-upu to jest lata 90. i to jest na przykład Mortal Kombat, który właśnie miał bardzo naturalne ruchy tych walczących postaci, bo to jest gra bijatyka. Natomiast no, ten mock-up jest podniesiony teraz do takiej rangi sztuki, ponieważ po prostu tych czujników, które trzeba mieć, żeby tak dokładnie jakby przenieść całego żywego człowieka, jego grę aktorską, jego twarz do gry, to ich jest absolutny ogrom i tylko właśnie takie superprodukcje mogą sobie pozwolić na tego typu działania, bo jest to jednak dużo ciężkiej pracy. Też to jest dość ciekawe, że właśnie aktorzy i aktorki grający nie tylko jakby jako mock-up, ale też podkładający głos w grach, to jest grupa zawodowa zagrożona większym ryzykiem niż aktorzy głosowi związani właśnie z animacjami, ponieważ tych dźwięków muszą wydać więcej.
Aha.
Na każdą możliwą ewentualność, więc tej pracy jest dużo, dużo więcej. Do tego stopnia, że nawet tam chyba ze 2 czy 3 lata temu były strajki aktorów głosowych do gier, ze względu właśnie na to, że nie mieli jeszcze wtedy swoich związków zawodowych w Stanach, już teraz mają. No ale właśnie to jest też dość ciekawe, że jakby jest to bardzo wymagający zawód, zarówno właśnie bycie tym aktorem mock-upowym, jak i właśnie aktorem głosowym do gier.
No i tutaj od razu zahaczasz o ten wątek otwartego świata, otwartych możliwości, bo to od nas zależy, ode mnie jako graczki, w jaki sposób moja postać będzie się zachowywać, jak będzie wyglądać, dokąd pójdzie.
Tak, szczególnie właśnie w przypadku Cyberpunka 2077, czy też wcześniej Wiedźmina Trójki, to wpisuje się w taki globalny trend, który się nazywa właśnie światem jako sandboxem, czyli taką piaskownicą, gdzie możemy na przykład dać sobie spokój tak naprawdę z tą główną fabułą i po prostu eksplorować sobie świat, wchodzić w maksymalnie wielką liczbę interakcji, jaką tylko chcemy. No i też to jest ważne, żeby nasze wybory przekładały się po prostu na dalsze poczynania w gry, dalszą fabułę, żeby one były trochę jak życie, że mamy jakiś efekt, często niezamierzony, naszych czynów, mamy jakieś konsekwencje, a nie jest to tak, że jakby te historie się dzieją niezależnie od tego, co zrobimy albo co powiemy. I to jest takie największe dążenie teraz właśnie twórców gier do tego, żeby właśnie taką różnorodność interakcji, takie bardzo imersyjne, czyli wciągające środowisko stworzyć. No i Cyberpunk 2077 wpisuje się w to doskonale. W sensie jakby to jest dlatego też te opóźnienia, prawda? Bo jakby chodzi o to, żeby stworzyć jak najwięcej tych nitek, wyłapać wszystkie błędy, stworzyć jak najwięcej możliwości, bo też nie ukrywajmy, gracze są bardzo, szczególnie ci, co czekają na ten tytuł, są bardzo wymagający. Oni wszystko zauważą.
No to z
nie
pewnością.
Wybaczą,
a jak to później denerwuje, prawda? Gdy wiesz, że jest ten błąd tak ewidentny, no jak mogli tego nie wyłapać na etapie produkcji? Lecą negatywne opinie, a tego nikt by nie chciał. Cyberpunk 2077, wracamy zaraz do tej rozmowy o grach komputerowych. Dystopijny świat, w którym mieszkają pół ludzie, pół maszyny, świat mroczny, Night City nawet tak nazywa się miejsce, gdzie rozgrywa się fabuła Cyberpunk 2077.
Tak, to jest świat, który jest no właśnie cyberpunkowy. To, co to znaczy? Co właściwie znaczy cyberpunk? To jest dobre pytanie.
Tak.
Ponieważ cyberpunk to jest właśnie ten gatunek literacko, może nawet nie tylko literacki, chociaż z literatury się wywodzi. Jest to sposób opowiadania właśnie historii przyszłości, gdzie mamy do czynienia przede wszystkim właśnie z ingerencjami cybernetycznymi w ciała bohaterów tych historii, które czytamy, czy też poznajemy. Jakby zaciera się granica między człowiekiem a technologią. Z drugiej strony też pytanie, które się pojawiało wraz z narodzinami cyberpunku jako gatunku, czyli pochodzące właśnie od lat 80. XX wieku, to było pytanie, czy my już przypadkiem nie jesteśmy cyborgami. Bo było, nie było, nasza pamięć jest w smartfonie, wszystko sobie gdzieś zapisujemy. Mamy okulary, które nam poprawiają wzrok. Część z nas ma różnego rodzaju pompy insulinowe, czy też rozruszniki serca, czy innego rodzaju urządzenia, czy aparaty słuchowe. To wszystko jest właśnie takie przedłużenie naszych zdolności na rodzaj protezy albo uzupełnienia, czy poprawienia naszego działania. Więc pytanie, czy może już nie żyjemy w tym cyberpunku? Ja bym powiedziała śmiało, że trochę tak. Natomiast ta wizja z gry, czy też właśnie z RPG-a Mike'a Pondsmitha jest dużo bardziej drastyczna, tak? Jak ona pokazuje, że jakby wszystko sobie możemy powymieniać, wszystko możemy jakby zmodyfikować, co oczywiście nie dzieje się bez konsekwencji, głównie finansowych.
Mhm. Ta gra Cyberpunk osadzona jest w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, gdzieś tam jest to miasto, prawda? A teraz nawiążę do wcześniejszej produkcji CD Projekt Red, tej polskiej firmy, no bo to był Wiedźmin Trójeczka, Dziki Gon, która stała się absolutnym przebojem na całym świecie. Później przecież też ten serial platformy Netflix i ponowna, można powiedzieć, popularność tej gry, a wszystko oczywiście zaczęło się od pana Andrzeja Sapkowskiego i jego twórczości, więc zobacz, jak te światy wszystkie się przenikają, prawda? Więc jeżeli ktoś mówi teraz, że granie w gry jest złe, no to już absolutnie w dzisiejszych czasach no nie ma to racji bytu ze względu na tą całą kulturową sieć powiązań. Tak samo zresztą to, o czym powiedziałaś, cyberpunk, to też jest fantastyka naukowa, prawda?
Wydaje mi się, że też możemy śmiało założyć, że zresztą ja tutaj trochę bronię swojego stanowiska pracy, ponieważ ja jestem jakby tą panią doktor od gier. Ja
no super, wszyscy cię kochają.
Oj tak, to znaczy faktycznie jest tak, że jest to temat troszeczkę jeszcze niezaopiekowany jakby z poziomu katedry. Ja znam wspaniałych naukowców i naukowczynie z całej Polski, którzy się tym zajmują, właśnie badają gry planszowe, RPG, gry cyfrowe. Zdecydowanie mamy mnóstwo fajnych ekspertów, ekspertek, ale nadal tego jest za mało. W sensie jakby, bo tych tekstów powstaje mnóstwo i to są pełnoprawne teksty kultury, bardzo często też bardzo ambitne. Tutaj nawiążę jeszcze do innej gry, która stała się w Polsce lekturą szkolną, bo This War of Mine jest taka gra, którą stworzyło 11 Bit Studio, polskie studio, i ona opowiada historię doświadczenia wojennego, takiego inspirowanego konfliktem na Bałkanach w latach 90., która ma pokazać jakby wojnę z perspektywy cywili. I to, że wojna jakby nie jest niczym do gloryfikowania. Jest to bardzo cenny tekst, który warto jakby omawiać właśnie na lekcjach języka polskiego z licealistami, albo można po prostu samemu zagrać, doświadczyć i pomyśleć o tym, co to znaczy właśnie też być człowiekiem w takiej ekstremalnej sytuacji. Mhm. Cyberpunk jest tutaj 2077, jest troszeczkę lżejszym tematem, prawda? Ale uderza w podobne struny, bo pyta o granice człowieczeństwa, pyta o to, jak nas determinują nasze decyzje. To są nadal bardzo głębokie filozoficzne pytania, które wychodzą właśnie z takich eksperymentów myślowych, jakim jest fantastyka naukowa.
Zgadza się, a więc to jest gra, można pokusić się nawet o takie stwierdzenie, no, zmuszająca do refleksji. Ona ostatecznie zostawia nas właśnie z dylematem wyboru i z tym zasadniczym pytaniem, dokąd zmierzam, quo vadis?
Dokładnie. To też jest bardzo ciekawe, bo odpowiedzią na pytanie, kim jest człowiek, tak, jakby dokąd zmierza, to jest też, jakim jestem graczem, bo to też jakby, bo w każdą z tych gier można zagrać bardzo przedmiotowo, tak, jakby ja tutaj mówię o takich bardzo wysokich refleksjach i tak dalej, ale absolutnie można też grać w te gry troszeczkę tak jakby korzystać z jakiegoś narzędzia, to znaczy, że po prostu za chwilę sobie pogram, nie muszę się zastanawiać, nie będę czytać dialogów, przeklikam przez nie i to też jest okej, jakby też chciałam zaznaczyć, że ludzie różnie grają i też mają doskonałą wiedzę na temat tego, jakiego typu graczami są i czego od takich gier produkcji wymagają, więc to też jakby, jeżeli ktoś będzie chciał odnaleźć w wielu produkcjach growych jakby fabułę przede wszystkim, jakieś takie refleksje, to je znajdzie. Natomiast osoby, które będą po prostu chciały, nie wiem, biegać przez Night City i strzelać do gangsterów, czemu nie? To też.
Taką możliwość dają gry generalnie. Mhm. Będziemy jeszcze rozmawiać o tej grze i o grach jak najbardziej, ale teraz jeszcze chwila oddechu. Świat gier komputerowych to świat już pełnoprawny, który funkcjonuje równolegle do naszego realu, tak można powiedzieć. Chciałam jeszcze zapytać o Wiedźmina, tę fenomenalną część, grę Wiedźmin 3 Dziki Gon. To, o czym mówiła dr Marta Tymińska, czyli ta warstwa głębsza, ta, która zmusza nas do refleksji i też to przenikanie się różnych gatunków i tekstów kultury. W Wiedźminie mamy fantastyczny popis kulturowych zażyłości i przecież zabawy językiem, prawda? Ta natura Wiedźmina została zachowana, słowiańskość nasza została pokazana w świetny sposób, z przymrużeniem oka często, a ja jestem ciekawa, jak to było tłumaczone na język angielski, bo przecież to trudno te nasze korzenie aż tak bardzo przenieść, prawda? Do Stanów Zjednoczonych nagle. Skąd oni mogą mieć pojęcie?
Dlatego właśnie to się nazywa lokalizacją, w sensie, że jakby nie do końca to jest jakby tłumaczenie, zmiana jakby jednego kodu na drugi za pomocą języka, to jest cała lokalizacja, czyli osadzanie jakby w kulturze innej niż ta, z której pochodzi tekst, żeby te żarty były śmieszne, więc też na przykład no, pewne rzeczy umykają jakby temu odbiorcy angielskiemu, amerykańskiemu, anglojęzycznemu może tak. Natomiast to, co zostaje i na pewno zostawia taki ślad w pamięci, to są jednak te charakterystyczne designy potworów, ten tak zwany bestiariusz słowiański, który twórcy Wiedźmina Trójki po prostu podnieśli do rangi sztuki, jakby też czerpiąc bardziej z bestiariusza słowiańskiego, z prac na przykład Vargasa, też z wycieczek do skansenu, bo wiem, że oni jeździli do skansenów i zajmowali się, jakby czerpali też z demonologii ludowej, bardziej niż na przykład z pierwowzoru książkowego, który no jednak ma takie nawiązania bardziej celtycko-germańskie, tam więcej jest takiego nawiązania do po prostu tradycyjnych celtyckich baśni, czy w ogóle takiego retellingu legend światowych, niekoniecznie tylko i wyłącznie słowiańszczyzny. Więc tutaj jest ogromna praca deweloperów.
Pani doktor, czy można powiedzieć, że te gry, o których my rozmawiamy aktualnie, te współczesne, niesamowicie rozwinięte, że one już są sztuką?
Zdecydowanie tak. Po pierwsze, z jednej strony mamy gry, które są jako sztuka, w sensie powstają jako dzieła sztuki od razu, czyli tak zwane art games. I tutaj mamy przykład takie bardziej niszowe eksperymenty, możemy raczej takie wizualne, czy też interaktywne działania nakierowane po prostu na taką reakcję artystyczną, ale mamy też po prostu gry zwykłe, których używamy, korzystamy z nich na co dzień, które są w galeriach sztuki, ponieważ na przykład w Muzeum Sztuki Współczesnej MoMA w Nowym Jorku jest stała ekspozycja kilkunastu gier, w tym The Sims, w tym Super Mario, w tym Pac-Man. I to są ze względu po pierwsze na te walory estetyczne, które są bardzo nowatorskie, one wbrew wszelkim pozorom wyglądają jak sztuka współczesna, a z drugiej strony ze względu na to, że są tak powszechnie korzystane, używane przez ludzi jako pełnoprawne teksty kultury. Więc tutaj odkąd się pojawiły w MoMie gry, to nagle się okazało, że jednak możemy o tym mówić jako o sztuce, nawet jeżeli chodzi nam o taką połącz 3 w telefonie, czy jakieś inne takie mniejsze, mniej spektakularne produkcje.
Ja sądzę, że ten stereotyp gracza, że ma to być mężczyzna w okularach, tak zwany no life, już dawno został obalony. Właściwie nie ma dzisiaj już żadnego stereotypu gracza, chyba tak sądzę, bo grają dziś wszyscy i to wcale nie jest prawda, że grają przede wszystkim mężczyźni. Grają również seniorzy, co bardzo mnie cieszy, bo to też ma wiele, wiele walorów. Skoro gramy już wszyscy, to w takim razie jak bardzo dajemy zarobić tej branży?
Rynek gier w 2019 roku przyniósł zyski na poziomie 150 miliardów dolarów. I to mówimy o globalnym rynku. Jeszcze nie ma całkowitych szacunków na rok 2020, ale możemy śmiało stwierdzić, że ze względu na pandemię koronawirusa, ze względu na izolację wielu osób, ten rynek tylko i wyłącznie zyskał, ponieważ ludzie jakby redukowali sobie stres, nawiązywali kontakty właśnie poprzez to, że siedzieli i grali podczas takich największych lockdownów. Wtedy wiele serwerów było obciążonych, sprzedaż takich konsol jak Nintendo Switch po prostu wzrosła do tego stopnia, że zniknęło one z magazynów, chociażby w Japonii czy w Korei i ludzie mimo obostrzeń stali w kolejkach, które się ciągnęły. Wiemy na pewno, że jest to rynek absolutnie gigantyczny.
Tak, i ciągle perspektywiczny, prawda? Chociaż z drugiej strony, cóż więcej można stworzyć w świecie gier, niektórzy się pytają.
Ja powiem i coś, co mówię na każdych zajęciach z game designu, jeżeli mam okazję je prowadzić, przede wszystkim dostępność. Dostępność, inkluzywność, stworzenie gier, które nie tylko ja, pełnosprawna kobieta, jestem w stanie obsłużyć, ale też dla takich osób, które nie widzą, nie słyszą albo mają innego rodzaju niepełnosprawności motoryczne czy poznawcze, czy też właśnie językowe. To wszystko jest jeszcze przed nami. Cały czas na game developerzy, ja też z nimi się mocno ścieram, bardzo często ja na jakichś spotkaniach czy wykładach, że mówią, że to zawsze jest trochę za mało kasy na to, żeby zrobić jeszcze tę grę dostępną dla innych. Ja tutaj mówię, nie, to jest właśnie to, co teraz trzeba zrobić. I szczególnie, że jeszcze trochę 30% całej ludzkości będzie miała jakąś formę niepełnosprawności i warto jakby tę ogromną grupę zagospodarować też w świecie gier.
No w związku z tym, że mamy takie pole do zagospodarowania jeszcze, myślę, że do tej rozmowy musimy wrócić, bo my gdy rozmawiałyśmy przed audycją, ustalając mniej więcej tematykę, ile tematów wymieniłyśmy, prawda?
Popłynęły.
A tu się okazuje, że tak naprawdę dosłownie liznęłyśmy ewentualnie, jeśli można tak powiedzieć, tej tematyki, o której chciałyśmy poruszyć. A zatem ponownie wysyłam zaproszenie do audycji. Będziemy zgłębiać temat gier. Zgoda?
Zgoda, jak najbardziej. Bardzo chętnie.
Doktor Marta Tymińska, adiunkt w Zakładzie Filmu i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego, była moim i Państwa gościem. Pięknie dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Bardzo fajnie się rozmawiało.
Cieszę się. Do zobaczenia, ale prędzej pewnie do usłyszenia.
Tak, do usłyszenia.
Ewelina Potocka, pięknie dziękuję za dzisiejszą audycję Złapane w sieci. Słyszymy się w tej audycji oczywiście za tydzień.